miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery. Bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. A teraz mamy styczeń, czyli magiczny czas, który oznacza dla wielu osób nowy początek. Postanowienia, karnety na siłownię, metamorfozy szaf, a przy tym własnych domów, w których spędzamy większość czasu. To dla niektórych powód do optymizmu, bo wszystko jest jeszcze przed nami. I nagle wiele wątków, które krążyły gdzieś tam w przestrzeni, zaczęło się łączyć. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co mają ze sobą wspólnego nadzieja, dziadkowie, czerwone rajstopy i kosmos, o tym już za chwilę. Ale najpierw, ja mam naprawdę wielki powód do radości i trochę w to nie dowierzam, bo sponsorem tego odcinka jest... tutaj werble? IKEA. Powstała w latach 40. marka zdążyła stać się dobrym duchem niemal każdego domu. Podobnie jak brzmiące niczym zaklęcia nazwy produktów. I nieważne, czy mówimy tu o słynnej silikonowej szpatułce, czy o kultowych regałach Billy, każdy element ma ten dom współtworzyć. Nie dom idealny, ale ten na naszych zasadach, w różnych stylach, zawsze na wyciągnięcie ręki. W niskiej cenie, fajnym designie i o wysokiej jakości. Żeby być ze wszystkim, co nas otacza na hej. I drobiazgami sprawić, żeby czuć się w domu dobrze, tworzyć wygodną, funkcjonalną przestrzeń. Najnowsza kolekcja IKEA to klip Neilika. Niezły łamacz językowy, a przy tym psychodeliczne wzory, grafiki, perłowe odcienie, elementy z czarnego metalu i nowe opcje przechowywania. Żeby wszystko było na miejscu, a szczególnie my, w lepiej pomyślanym domu. A teraz przejdźmy do odcinka. Wielki powrót nadziei. I nim przewrócicie oczami na kolejny kor, nie wyłączajcie odcinka. Myślę, że na wstępie warto się przy tym na sekundę zatrzymać. Bo oczywiście nazwanie teraz czegoś korem jest sprytne z marketingowego punktu widzenia, daje złudzenie objaśniania trendu i jego dużego zasięgu. Niezależnie, czy skala jest faktycznie makro, jak w przypadku cottage core, czy mikro, jak na przykład w przypadku goblin core. Algorytmy social mediów działają tak sprytnie, że przez podsuwanie treści zawsze będzie istniało wrażenie popularności jakiegoś zjawiska, co może być oczywiście kojące, dawać wrażenie dużej społeczności, ale też mocno ograniczać kreatywne spojrzenie. Cytując ID Magazine, dziś wiele z tych trendów przypomina kostium wyciągnięty z moodboardu popkultury z nie tak odległej przeszłości. W końcu spora część mody jest jak drag albo cosplay. To, co być może zaczęło się od czyjegoś osobistego stylu, w końcu przeradza się w algorytmiczne tornado, podchwytują to komentatorzy, użytkownicy i same marki. Kiedy wszyscy coś mają, pojawia się szybko nowa moda, użytkownicy próbują nadążyć i się potykają, może również przez to, że uważają, że ich osobisty styl jest zbyt nijaki, jak na klikające się social mediowe standardy. Dla wielu obecne czasy to morderstwo dla mody w białych rękawiczkach, dla tego, co się klika, na podobnych rolkach i podobnych zdjęciach. Wszystko zmienia się tak szybko, że niektórzy twierdzą, że niemożliwym byłoby na przykład stworzyć subkultury o długotrwałym, masowym zasięgu i z tego względu wciąż odwołujemy się do przeszłości. Za ID Magazine mikrotrendy są jak kolorowanki z malowaniem po numerach. Oferują zestaw wytycznych, których można przestrzegać lub nie, zestaw elementów stylu i określony zakres marek. To kostiumy, gotowy starter pack. I wiadomo, może to dawać kojące poczucie przynależności, kontroli, kiedy codzienność jest zupełnie poza nią. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o tej pięknej i romantycznej otoczce smutku. Niedawne de Lulu i ze Solulu nie było niczym innym jak formą obśmiewania trudnych czasów. Shada Saxena wspomina, że pokolenie Z idealizuje wiele elementów swojego życia. Będą romantyzować bycie spłukanym lub śmiech z traumy wynikającej z bycia w toksycznym związku. Tu po prostu chodzi o to, żeby być życiem, nawet jeśli wszystko wokół ciebie płonie. Koniec cytatu. I według Saxeny jest to najnowsza forma dbania o siebie. Z kolei Alison McElroy wspomina, że humor i żartobliwość, tego właśnie teraz potrzebujemy. Zabawa to sposób, w jaki uczymy się najlepiej, który wnosi trochę lekkości do tego, co było mroczne przez ostatnich kilka lat. Wiele analiz mówi o tym, że to nie tyle okłamywanie się, to poczucie, że nie ma wstydu w najbardziej szalonych myślach i planach. I nawet, jak pisał psycholog Mark Travers, pod wieloma względami de Lulu jest odnogą szaleństwa manifestacji, które przetoczyło się przez media społecznościowe w ostatnich latach. Psycholog wspomina, że można to brać oczywiście z przymrużeniem oka, ale tendencja może mieć tę jasną stronę. Wiary w siebie, w swoje nieograniczone możliwości, wybieranie optymizmu w obliczu rozczarowującej rzeczywistości. Core Core i Hope Core. Dobrze, połączmy teraz te dwie rzeczy. Kory i szukanie optymizmu. Ale zaczniemy z trochę nieoczywistej strony. Bo drwiąc z tego zafiksowania na korach, powstał Core Core, tak zwany antytrend, który w filmach przedstawia komentarz odnośnie niepokojącej rzeczywistości, pustki, bezsensu. To melancholijna muzyka, nihilizm, krytyka social mediów, alienacji, pędów współczesnego świata. Właśnie w medium, które kojarzy się z przyjemnością. To czasami poczucie beznadziei, ale też cyniczne memy i komentarze. Bo już w 1909 roku Arthur Pyre pisał: jeśli usłyszysz, że ktoś jest cyniczny, oznacza uznanie go za osobę posiadającą wyższą inteligencję. Panuje powszechny szacunek dla tego, co uważa się za niemiłe. Wejście cynika do salonu wywołuje atmosferę wyczekującego zainteresowania. Jego złośliwe komentarze są odbierane jako godny podziwu dowcip. Popkulturowo cyniczni bohaterowie, od Sherlocka Holmesa po doktora House'a, byli odbierani jako posiadający tajemną wiedzę, jakby przejrzeli ludzkość. Przy tym byli właśnie nadludzko inteligentni. Masa przykładów doprowadziła do powstania mitu o cynicznym geniuszu, a zachwyt był często odbierany jako naiwny lub głupi. Tutaj polecę Wam nawet zamkniętą grupę na Facebooku, która nazywa się Dla każdej z nas, gdzie ostatnim tematem miesiąca był właśnie zachwyt. Jak świetnie zauważyła Angelika Kucińska, pozwólcie, że zacytuję: cynizm zabiera nam również radość z takiego zwykłego, codziennego spotkania z drugim człowiekiem. Bo jeśli jesteśmy cyniczni, to nie wierzymy w praktykę bezinteresownej życzliwości. Cudza uprzejmość wydaje nam się podejrzana. Przede wszystkim jednak cynizm odbiera nam umiejętność szczerego, nietłumionego zachwytu. I to jest prawdziwy dramat każdego cynika i każdej cyniczki. Artykuł w Washington Post wspominał, że być może doszliśmy do punktu, w którym idea optymizmu bez banału jest bardziej fantastyczna niż smoki czy elfy. I mówi się, że moda to obecnie attention deficit fashion. Kto wyłapuje trend pierwszy, nazwie go, obezwładni, ten lepszy. I może trochę znowu przewrotnie, na drugim biegunie od Core Core pojawiło się hasło Hope Core, które przede wszystkim odnosi się do potrzeby optymizmu. Bez cynicznego opakowania, obok Delulu jako antidotum na doom scrolling, czyli pogrążanie się bez opamiętania w kolejnych negatywnych informacjach. Hope Core to proste memy z pozytywnym przesłaniem, skupienie na małych rzeczach i radości innych. To często krótkie filmy pokazujące galę Oscarów czy inne sukcesy czarnych koni, często do My Way Franka Sinatry. Albo też odczucie nazywane Jugend, czyli uczucie dobrego przytłoczenia głębią, tajemnicą, na przykład natury. To melancholia, ale też inspiracja, bez ignorancji, ale z nadzieją. W przeciwieństwie do agresywnej i pełnej zadęcia motywacji sprzed 10 lat, wiecie, z cyklu zaciśnij zęby i jedziesz dalej. To hope posting, czyli wrzucanie postów o pozytywnym przesłaniu, i web weaving, czyli budowanie całego tematycznego uniwersum. Natura, pozytywne przesłania, bez obawy o bycie cringe'owym, no bo nawet jeśli, to co z tego? Sejla Rizwic wspomina: 2016 rok był kluczowy dla kultury internetowej, która stała się nieco mroczniejsza. Termin hopecore zyskał na popularności jako sposób na odróżnienie treści optymistycznych od nowego, domyślnego języka memów, charakteryzującego się ironią i okrucieństwem. Właśnie w czasie epidemii samotności analitycy zwrócili uwagę na to, że podobnie jak corecore, hopecore miało ogromny odzew wśród mężczyzn. Corecore i hopecore, dzięki wykorzystaniu szerokiej gamy elementów wizualnych, dźwiękowych, a także kreatywnej manipulacji treścią, są w stanie tworzyć dla widza wysoce wciągające i skłaniające do przemyślenia przeżycie. Taki współczesny fluxus, ruch przekraczający granice sztuki, pełen dystansu. Czerwone rajstopy, nostalgia i modni dziadkowie. Idźmy pod okładkę, mając już ten optymizm na talerzu. Zbliżamy się do poziomu nostalgii, który pożera własny ogon. Niektórzy twierdzą, że doświadczamy wręcz zahamowania dorosłości, regresu wieku. Jakkolwiek to nazwiecie, weszliśmy w epokę, w której główną walutą jest kulturowa tęsknota za przeszłością i odmowa konfrontacji z teraźniejszością. Mam wrażenie, że nieustannie za czymś ostatnio tęsknimy. A nawet za tym, co relatywnie świeże. To już nie jest legendarny cykl 20 lat. Ostatnio sięga nawet okolic roku 2010 z memami Keep Calm and Carry On, wszechobecnymi wąsami, sowami i płytą Lordi. A nawet dokładniej roku 2014, który przyszedł po Y2K i Indie Sleaze w odsłonie tumblerowej, o czym była trochę mowa w ostatnim odcinku. Pojawia się masa postów typu chciałabym obudzić się w 2014, nie 2024 roku. Odniesienia do świetnych koncertów, do Arctic Monkeys, Lany, prawdziwszego Instagrama. Te wszystkie tęsknoty podsyciła też ogromna popularność filmu Saltburn, który sprawił, że nagle wielu odbiorców poczuło się staro. No ale jak śpiewała sama Lordi, a propos właśnie w Solar Power. Couldn't wait to turn 15, then you blink and it's been 10 years. Po wstępie o potrzebie optymizmu i nostalgii na scenę wkraczają dziadkowie łączący te dwie rzeczy. Kojarzycie stronę Grandparents? Jeśli nie, warto to nadrobić. Przyznam szczerze, to moja strefa internetowej przyjemności. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie styl dziadków ostatnio jest coraz częściej wspominany jako trendowa tendencja, jako eclectic grandpa albo oczywiście grandpa core. I z jednej strony w tej stereotypowej formie kaszkietu, wełnianego swetra, warstw, sztruksów, mokasynów z grubymi skarpetami, a z drugiej strony zwykłych, wygodnych ubrań, które budzą często miłe skojarzenia. To luz, bezpretensjonalność i ekscentryczna obojętność, cechy często przypisywane wszystkiemu, co naturalnie stylowe. Jak pisał brytyjski Vogue, jakby Ron Weasley spotkał Harry'ego Stylesa. I to paradoks, że w ramach trendu wracamy niejako do poszanowania wyborów w szafie na lata. I to, że coś, co jest zaprzeczeniem podążania za trendami, właśnie się nim staje. To coś dla wszystkich tych, którzy określają siebie jako stare dusze i przy okazji to również idealna okazja do buszowania w second handach. Antymoda stała się trendem, oczywiście również dzięki kampaniom Gucci pod batutą Michele. Bycie dziwacznym stało się cool. Hallie Spreading, prognostyczka trendów Fashion Snoops, mówi, że ten ruch również wydaje się być ewolucją normcore, który wyszedł poza brzydkie tenisówki i czapki dla tatusiów, a teraz obejmuje takie elementy jak spodnie dziadka, czy też ręcznie robione swetry. To szukanie po prostu komfortu i dobrych, ciepłych skojarzeń. Pamiętacie ostatni odcinek dotyczący galopującej dziewczyńskości w modzie? Mam nadzieję, że tak. Otóż Angus Panzoni, którą możecie kojarzyć z Death to Stock, jeśli nie znacie, bardzo mocno polecam konto na Instagramie, analizowała ostatnio tendencję na właśnie rok 2024 dla D-pop. I jestem pewna, że większość z Was to zauważyła, ostatnio nastąpiła dosłowna eksplozja czerwieni. I sama Panzoni wspomina, realizm znów będzie w modzie, ale w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy, kupujący równoważą chaos i porządek, wygodę i swojskość, z indywidualnością i niepowtarzalnym stylem. Będziemy na nowo definiować ustalone narracje stylu, które łączą komfort z ekspresją. I czerwień stała się nowym różem, a urocze dodatki połączą się z praktycznością i brakiem konieczności kupowania nowych rzeczy, a bardziej romantyzowaniem tego, co pod ręką. O historii czerwieni od zarania mówiłam już w prehistorycznym odcinku, ale teraz skupimy się na konkretnym odcieniu, który stał się wyjątkowo modny, o wiśniowej czerwieni. Już moda XIX-wieczna bardzo lubiła się z czerwienią, szczególnie od połowy XIX wieku dzięki barwnikom anilinowym dającym nasycone kolory w wielu odcieniach. Poradnik z 1870 roku opisywał czerwień jako ostentacyjny, ale ciepły kolor, doradzając konkretne odcienie dla różnych typów karnacji. Kolor czereśniowy był wymieniany jako jeden z idealnych na wieczór, bo nie tracił blasku przy lampach gazowych i świecach. Kosmopolitan z roku 1886 wspominał, że ten odcień był szczególnie popularny wśród młodych kobiet. I choć bardzo często czerwień spotykano też zimą i na okazje wieczorowe, wiele kobiet sięgało po czerwone akcenty cały rok w postaci parasolek czy też pończoch. Nie tylko czerwonych, ale też tych mających różne niezwykłe wzory, na przykład talie kart. Ten ostatni element był popularny, choć dla niektórych wciąż kontrowersyjny i kojarzony z prostytutkami. Przy rajstopach i skarpetach teraz się zatrzymajmy, bo ostatnimi czasy pojawiały się tak często jak nigdy, właśnie w tych kolorach. Również przez to, że są tanim sposobem na wprowadzenie do swojej szafy koloru. Zobaczmy nawet pokazy Chanel czy Miu Miu. Tutaj znowu zahaczamy sobie o dwa momenty w historii, kiedy to skupienie na nogach, na rajstopach było duże, a to wszystko wśród atmosfery, oczywiście, optymizmu i wyczekiwania nowego, czyli tego, o czym jest ten odcinek. I w latach 20. po raz pierwszy w historii uwaga skupiona jest na nogach w takim stopniu. Początkowo dominują dość stonowane kolory, ale pod koniec lat 30. paleta barw się rozszerza. Pojawiają się też czerwone pończochy. Krótsze rąbki sukienek i spódnic pokazywały nogi. Niektóre z kobiet zwijały pończochy tak, żeby nie musieć przypinać ich do pasa. A nawet niektóre malowały kolana różem albo we wzory, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę. Co dalej? Lata 60. oczywiście, kiedy po raz drugi uwaga była skupiona na nogach dzięki mini spódniczkom. Monochromatyczne stylizacje, często łączące kolory mini i rajstop, były ogromnie popularne. Ikona lat 60. Twiggy wypuściła nawet swoją linię rajstop Trim Fit, oczywiście kolorowych. I dla przykładu, jak podaje Muzeum Victoria Alberta w roku 1963, kolorowe rajstopy były dostępne w sklepach, ale były bardzo drogie. I Mary Quant, nazywana tą, która uwolniła nogi, podjęła współpracę z Nylon Hosiery Company, gdzie wspólnie stworzyli wygodne rajstopy w niesamowitych kolorach, które często idealnie pasowały do sukienek jej projektu i były w końcu dostępne. A wcześniej, w ramach ciekawostki, powiem, że rajstopy pozyskiwała z kostiumów teatralnych. Rajstopy, podobnie jak mini, były gestem wolności i wskazywały na młodość. Gazeta Enterprise z roku 65 mówi, że dziewczyna mod wygląda tak głupio, jakby włożyła sobie lizaka do ust. A Daily Standard z roku 66 wspomina, młodsi uchylają kobiecą seksualność, cofając ją do okresu przed dojrzewaniem. Jak facet mógł sobie wyobrazić, że podchodzi do dziewczynki w pajacykach? Tutaj mała zasłona milczenia. Jak wspomniała Moya Luckett, dzięki temu rajstopy stały się częścią przekazu antysystemowego i patrzącego w przyszłość. Młodsi bardzo wierzyli, że wykorzystują swój własny rodzaj nowoczesności i że to oni zaprojektują przyszłość. Chociaż historyczka mody Emma McClendon wspomina jeszcze o jednym tropie o latach 2000. Wtedy faktycznie coś w tym było, bo sama nosiłam rajstopy we wszystkich kolorach tęczy. A jako przykład możemy przywołać nawet Gossip Girl, gdzie w sezonie pierwszym Blair Waldorf nosiła czerwone rajstopy. Kiedyś to było, a teraz to nie ma? Mówiliśmy o radości, o stylu naszych dziadków, o kolorze. Teraz przejdźmy do wnętrz. Artykuł w House Beautiful wspomina, że to wszystko zaczęło się od wnętrz. Artykuł opisywał grand millennialsów, których można byłoby określić mianem nowych tradycjonalistów. Pod względem ciągot, jeśli chodzi o design. Mają zamiłowanie do trendów uznawanych przez kulturę głównego nurtu za nieco przestarzałe, do kwiecistych nadruków w stylu Lori Ashley, do falban, haftowanej pościeli. W inspiracjach pojawiają się też nazwiska takie jak Billy Baldwin, Nancy Lancaster czy Albert Hadley. I co wydaje się szczególnie istotne, kiedy okołopandemiczny czas zamknął nas w domach, zaczęliśmy szczególnie doceniać możliwość wyrażania siebie nawet w chaosie. Renesans hobby długo uważanych za babcinę, takich jak haftowanie czy dzierganie, musiał też znaleźć odpowiednie tło. I to właśnie wygląd wnętrz, który naprawdę przywołuje na myśl dom. Powęszyłam w różnych przewidywaniach odnośnie 2024 roku i znacznie wzrosło wyszukiwanie haseł takie jak handmade czy eklektyczny wystrój wnętrz w stylu vintage. No właśnie, bo w wielu magazynach minimalistyczne, beżowe wnętrza przez lata kojarzyły się z elegancją. Dlaczego grayge od grey i beige tyle lat dominował? Artykuł w New York Timesie prowadzi na przykład do greckich i rzymskich dzieł sztuki, a dokładnie momentu ich wydobycia i postrzegania klasyki przez ich pryzmat, co jeszcze podbijała estetyka renesansowa, a dalej w XVIII wieku Johann Winckelmann, uznawany za ojca historii sztuki, podobno mówił, że im bielsze ciało, tym piękniejsze. Wiadomo, że doprowadziło to pewnego austriackiego akwarelistę do myśli, to coś potwierdza. A jak dowodzi wiele przykładów i wiele wystaw, te rzeźby były oryginalnie bardzo kolorowe. Tymczasem właśnie w tegorocznych trendach mają pojawiać się czekoladowe brązy, czerwień, pomarańczowy czy koralowy. To wszystko w nawiązaniu do tendencji z lat 70., gdzie brąz był hipisowskim odejściem od jaskrawych kolorów lat 60., ale też XIX-wiecznych inspiracji pod względem kwiecistych wzorów na tapetach i innych dodatkach. To również powroty do vintage projektów ulubieńca wszystkich IKEA. Zarówno w oryginalnej formie egzemplarzy sprzed lat, jak i w przypadku kolekcji Knit Silvercut. Elementy tej linii obejmują na przykład zielone krzesło obrotowe z katalogu IKEA z roku 1967, czy stolik z chromowanymi akcentami z katalogu z roku 1971. Psychodeliczne wzory, dużo koloru. W ramach ciekawostki dodam, że na przykład sofa Borkum z lat 60. czy krzesła Amiral z lat 70. są jednymi z chętniej poszukiwanych vintage kąsków. To, co kojarzymy z latami 60. i 70., to też psychodeliczne wzory, od plakatów po ubrania. Czerpały one bezpośrednio ze stylu secesyjnego, z Art Nouveau, który to skupiał się na pięknie wszystkiego, co nas otacza. Od stacji metra po popielniczki. Estetyzacja codzienności. Z kolei San Francisco jako epicentrum ruchu hipisowskiego skupiało wspaniałą scenę muzyczną. Żeby przyciągnąć uwagę, wiele zespołów, takich jak Jefferson Airplane, sięgało do fluorescencyjnych barw niemal nieczytelnych napisów. Tu podobną inspiracją był plakat Alfreda Rollera z 1902 roku. I oczywiście sięgali do inspiracji secesją. Często dosłownych, ale na kwasie. To dotyczyło również wzorów od ubrań po tapety, a jednym ze słynnych nazwisk był Wes Wilson. No dobrze, z jednej strony lata 60. i 70. to charakterystyczne kolory i wzory i być może wszystko to, co pasuje nam do eclectic grandpa czy do grandpa core. Ale można teraz zadać sobie pytanie, jak to jest, że design lat 60. i 70. wciąż wydaje się współczesny. Złotko. Nastały srebrne czasy. Pinterest wskazał, że chrom i chłodne srebrzystości zwiastują czas panowania srebra, czego nie da się nie zauważyć. I jeśli chwilę się zastanowimy, złoto kojarzy się z kwintesencją bogactwa, przepychem, czasami z ostentacją, a srebro kojarzy się bardziej prosto, minimalistycznie, a przede wszystkim nowocześnie. Stal, chrom, aluminium przypominają wnętrza maszyn, roboty, lśniące budynki. I wiadomo, bazujemy teraz na uproszczeniach, ale pamiętam nawet, że mi lata temu, kiedy byłam nastolatką, złoto kojarzyło się babcinie. Teraz uwielbiam jego ciepły czar. Idąc tropem nowoczesności, metaliczne elementy były niezwykle popularne w latach 60. i 70. I to jest właśnie ta druga strona inspiracji minionymi dekadami. Na przekór upływowi lat, bardzo futurystyczna. Przez wyścig kosmiczny czy przez popularne utwory science fiction w latach 60. rysował się wyraźnie trend Space Age. Proste linie, geometryczne kształty i syntetyczne materiały pozwalające na abstrakcyjne formy. Jedno z pierwszych nazwisk w modzie, jakie przychodzi na myśl, mówiąc o tego typu tendencjach, to André Courrèges. Jego kolekcja z roku 64, ale też Paco Rabanne i na przykład kolekcja z roku 1966, 12 sukienek ze współczesnych materiałów nie nadających się do noszenia. Dokładnie tak. Design Space Age to eleganckie linie, zaawansowane materiały, wizjonerskie koncepcje. W latach 70. metaliczne elementy idealnie wpisały się w erę disco. Tu możemy wspominać o projektach Halstona, ale nawet jego słynny dom pod numerem 101. Dom zresztą kupił Tom Ford, mocno inspirujący się Halstonem. W tym domu dominowała prostota, biel, szarość i przezroczystości. Kiedy nastąpił kolejny wybuch srebra? W technofilskich latach 2000. Pamiętacie? Razem z malutkimi telefonami, okularami jak z Matrixa i butami jak z kosmosu, nowe milenium było jak lot w nieznane. Isabel Miller wspomina, na nasze wyobrażenie o pięknie i nasze wybory modowe wpływała chęć bycia czymś więcej niż człowiekiem. Moda jest odpowiedzią na te fantazje. W czasie AI, chatbotów, telefonów przytwierdzonych do rąk, może też przez fascynację latami 2000 srebro wróciło. Pierre Cardin powiedział w latach 60. Wolę sukienki, które wymyślam na potrzeby życia, które jeszcze nie istnieje. Ale obecnie srebrzystość lubi też rozgościć się w miękkiej fantazji na temat przeszłości. Bo jak trafnie ujęła to Pima Baxi, zamiast patrzeć na nowe i teraźniejszość, patrzymy w przeszłość, decydując się na vintage podejście do futuryzmu. Ruch w kierunku futuryzmu sprzed dziesięcioleci dał nowe życie archiwom minionej epoki. I to, co tak naprawdę kochamy w tym trendzie, to fakt, że futuryzm jest w swojej istocie głęboko optymistyczny. Tam, gdzie w trudnych czasach często spoglądaliśmy w przeszłość w wyrazie tęsknoty, pojawiła się nowa fala futurystycznego ubioru. Bo kiedy słyszymy retrofuturyzm, styl z lat 60. i 70. pojawia się niemal natychmiast. Ale to, za co naprawdę kochamy ten trend, to fakt, że futuryzm jest w swej istocie głęboko optymistyczny. Szczególnie teraz w trudnych czasach często spoglądamy w przeszłość w wyrazie tęsknoty, pojawiła się nagle nowa fala futurystycznego ubioru. A kiedy z kolei słyszymy termin retrofuturyzm, klimat lat 60. i 70. pojawia się niemal natychmiast. W skrócie, retrofuturyzm ukazuje bowiem wpływ przedstawienia przyszłości powstałych we wcześniejszej epoce. Jeśli futuryzm nazywa się na przykład nauką nastawioną na przedstawienie tego, co nadejdzie, retrofuturyzm polega na pamiętaniu o tym momencie oczekiwania. Retrofuturyzm charakteryzuje się połączeniem staromodnego stylu retro z futurystyczną technologią. Chociaż te futurystyczne style były początkowo inspirowane technologicznym optymizmem, ostatecznie przedstawiały często przyszłość, która nigdy nie doszła do skutku. A moda polega na wyobrażaniu sobie przyszłości poprzez spoglądanie w przeszłość. Przyjęcie futuryzmu wśród młodszych pokoleń być może świadczy o nieświadomym poszukiwaniu ucieczki przed cynizmem naszych czasów i robieniu tego poprzez sięganie do pełnych nadziei motywów. Bo może ciężko nam to zauważyć teraz, ale może właśnie teraz jest ten czas, po latach 60., po latach 2000, kiedy doświadczamy największych zmian. Może to przypadek, a może niesamowita zbieżność wielu dziejących się naraz zjawisk, poszukiwanie nadziei w internecie, szukanie koloru, który pojawiał się w optymistycznych epokach w przeszłości, czekanie na komfort i brak zmienności poprzez sięganie do stylu naszych dziadków, ale też wypatrywanie nowego. To chęć zatrzymania się w bezlitosnym pędzie, żeby wziąć oddech w strefie komfortu i po prostu pomarzyć. Tutaj bardzo chciałabym Wam podziękować za wysłuchanie ze mną tego odcinka i za to, co zadziało się pod ostatnim odcinkiem. Miał niesamowity odbiór, jestem ogromnie wdzięczna. I wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Mam nadzieję, że ten również przypadł Wam do gustu, będzie mi przemiło, jeśli go ocenicie i podacie dalej. To zawsze dużo znaczy. Dobrze było Was podjąć wirtualną herbatą i jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.